Witajcie w GNM Plus, podcaście, w którym ekipa Gramy na Maxa podsumowuje najciekawsze wydarzenia bieżącego tygodnia. Jak zawsze są z nami Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widut.
Witam wszystkich bardzo serdecznie w 458 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Mateusz Zdanowicz.
Przed mikrofonem Mateusz Widut. No i Mateuszu, w co ostatnio się tam zagrywasz?
Po pierwsze, zagrałem po raz pierwszy w życiu w Chernobylite'a, bo nigdy nie grałem we wczesną wersję, nigdy nie grałem na Gamescomie, to jakoś tak jakby inne mi rzeczy wypadały zawsze. No i wyszła pełna wersja i jakby tak do końca nie wiedziałem, czym jest ta gra, bo początkowo to w ogóle miało być chyba coś VR-owego, tak? Kiedyś, dawno temu.
Nawet to testowałem VR-owo.
No właśnie, potem to miało być takie bardziej walking sim chyba. Potem to się w końcu, jak trafiło już do Early Accessu, to się okazało, że to jest jednak zaskakująca gra pod względem struktury, nie? Bo to jest jakby takie troszeczkę, no nie wiem, połączenie właśnie takiego czegoś nastawionego bardzo na fabułę, a jednocześnie z takim trochę stalkerem, ale też jakby masz cały ten aspekt zarządzania bazą, bo ty grałeś pewnie wczesną wersję, ale to dawno temu, nie? Więc nie wiem, ile tam było rzeczy, które są teraz w grze.
W teorii mogłeś sobie urządzić, znaczy kończyłeś jakby ten element, tą część, którą mogłeś zagrać na tym, że właśnie byłeś w tej bazie i mogłeś sobie tam jeden pokój urządzić różnymi meblami. Jakby tyle z zarządzania tej bazy.
Okay.
Wtedy na ten moment było. I tylko były jakieś takie hinty, że coś tam więcej będzie można robić. I tak naprawdę kończyło się to tam na dachu, taką cutscenką.
A to bardzo mało było tego. Bo teraz,
bardzo mało.
No okej. Bo teraz jak się kończy taki godzinny prolog, może i pierwsza misja tam, to właśnie trafiamy do tej swojej bazy i potem jakby mamy jednego najemnika, kolesia, który z nami był wcześniej, i potem możemy rekrutować kolejnych ludzi. Jak się patrzymy przez okno, przez lornetkę, to mamy wybór misji i po prostu...
A to było, tak.
Okej. I możemy przydzielać towarzyszy do różnych misji, albo sami iść na jakąś misję, jak chcemy, bo jest jakby prawdopodobieństwo powodzenia, trochę jak w XCOMie, jak się wybiera misję. I sobie klikamy okej, idziemy na misję, zatwierdzamy i pojawiamy się na miejscu, bo mamy niby taki portal gun troszeczkę, że się przynosimy z miejsca na miejsce. To sprytne w sumie, bo twórcy nie musieli robić otwartego świata, nie? Że musisz tam wychodzić z bazy, zawsze iść gdzieś, tylko od razu trafiasz na miejsce akcji. I misje są bardzo różne. Zazwyczaj to jest albo trzeba kogoś odnaleźć, albo trzeba jakieś tam zasoby zdobyć, bo robimy takie właśnie misje pseudo-poboczne troszeczkę po to, żeby zdobyć zasoby i ludzi, żeby zrobić misję fabularną główną. Tam wrócić do tej elektrowni i poszukać tam tej żony naszego bohatera.
Ale to jest uzasadnione, że musimy te rzeczy zbierać?
Tak,
bo
tak. Jest taka duża tablica, że plan, jak do fabryki, do elektrowni się dostać i po prostu, bo wcześniej dostaliśmy trochę kopa od kogoś tam w tym prologu, więc nie mamy za bardzo z czym pójść na tą dużą misję, nie? Więc wykonujemy, tak, ja tam jeszcze nie doszedłem, więc ale zakładam, że o to chodzi. No i musimy właśnie zdobyć też towarzyszy nowych, snajpera, tam konkretnie jest wypisane, kto jest nam potrzebny do tej misji, żeby łatwo poszła. No a jak już trafiamy na taką przykładową misję poboczną właśnie, no to jest taki całkiem sporawy teren do eksploracji, głównie to trzeba się skradać raczej. Jak są jacyś przeciwnicy, to warto się skradać i raczej z noża próbować zabić, bo jak się okaże, że jest więcej, to możemy mieć problem, bo to nie jest taka strzelaneczka, że Call of Duty. No ale model strzelania jest spoko za okiem, w sensie to nie jest też gra nastawiona na non-stop akcji, zauważyłem raczej, bo tam często są jakieś małe patrole wrogów tylko, jest troszkę elementów horroru, nawet jak gdzieś tam do piwnicy raz spadł i był jakiś mutant, więc całkiem ciekawie jest to zrobione i właśnie nie spodziewałem się w ogóle takiego gameplayu, niczego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, po tej grze, tylko tak w ciemno podchodziłem trochę specjalnie i naprawdę jest fajna, no i ciekaw jestem, jak to się właśnie fabularnie rozwinie później. Ale widać, że te dwa lata w Early Accessie jednak im się przydały. Jakby konkretnie teraz wiadomo, co to jest za gra i jakby i po prostu jest wszystko dopracowane w miarę. To rozbudowywanie bazy też jest bardzo, bardzo takie kompleksowe. Można mnóstwo, jak w Fallout 76 troszkę mamy ten system budowania baz, to tam jest tyle samo różnych rzeczy do budowania.
No, to
oczywiście nie możemy budować samej bazy, tam ścian i dachów i tak dalej, ale jeżeli chodzi o te wszystkie narzędzia, jakieś stoły warsztatowe, alchemia w cudzysłowie, to wszystko to jest, no, więc...
I coś, ta żona, co szukamy ją, to wygląda tak samo jak ta dziewczyna, którą szukaliśmy w Get Even?
Wiesz, ja nie grałem w Get Even, więc nie wiem, okay. Takie kręcone włosy.
Kręcone?
No.
A nie czarne proste?
Nie.
Okej, okay. Może zmienili, albo
może
się już,
do Get Even włosy.
Mi się też trochę, może po prostu okay. Już powoli to wszystko mieszać.
Ale
to muszę sprawdzić.
Tak, bardzo,
ale
bardzo...
będzie chyba na... konsolach.
Na konsolach chyba we wrześniu ma być, czy w październiku, więc troszkę później, na razie na PC-cie tylko wyszło. Więc no, jeżeli nie wiecie, to właśnie Czernobylite już wyszedł. Pełna wersja polska gra od Farm 51. Także polecam.
Także tak. I graliśmy też wspólnie, znaczy oddzielnie, ale razem w tą samą produkcję.
Okej.
Okay. Witchera, Wiedźmina graliśmy. I teraz nawet sobie odpaliłem, tak żeby przypomnieć, bo szczerze powiedziawszy, no nie jestem fanem gier mobilnych, więc bardziej tak grałem, żeby po prostu
z ciekawości
pograć i opowiedzieć. Dostałem też coinsy od CD Projektu.
A, no to się nie liczy, ale to jest dostałem nieobiektywna opinia.
Tak mało tych coinsów, że tak naprawdę stać mnie na średnią zbiroję i słaby miecz.
To tylko świadczy o tym, jakie są mikropłatności w tej grze, skoro dostałeś od devów jeszcze za mało, żeby coś starczyło. Ale właśnie mnie to trochę denerwuje, że dali do kupienia, wiesz, miecze i zbroje, bo to jednak w takiej grze to jest cała frajda. Wow. Cała frajda jest zdobywanie nowego giru, nie? A nie, że masz pełny sklep. Bo to nie jest tak, że tam dwa miecze są do kupienia, tylko jest cała...
Nie, masz możesz pakiet startowy za 24 zł kupić.
Tak, ale...
Masz tam jakieś wzmocnienia, przedmioty różne, które są oczywiście za wirtualną walutę, ale na przykład nie wiem.
No, ale tak, tą wirtualną...
200 złotych monet kosztuje 5 złotych. Za co? Za 200 monet, co możesz
jakiś
kupić?
Jakiś zwój tam najtańszy chyba. Takie jakieś drobnostki.
No, nawet zwykłe stanowisko do alchemii kosztuje 300, tak? Możesz też kupić sobie 70 tysięcy monet i to kosztuje 480 no, złotych.
Super.
A dla przykładu, no nie wiem, coś, co jakby sprawia, że trochę nam łatwiej, to na przykład 8,5 tysiąca monet, czyli tyle, ile dostałem, to kosztuje 95 zł i za to możesz kupić na przykład zbroję za 3,5 tysiąca, miecz za 3,5 tysiąca, no i w sumie już na nic ci nie starczy. I na beznadziejny miecz drugi, na przykład stalowy.
Myślę, że jak ktoś inwestuje w mikropłatności, to lepiej zostawić te monety na ten, na zasoby po prostu, bo na te rzeczy do wytwarzania, bo to jest tak jak w Pokémon Go chyba było, że nie pamiętam, albo w innych grach mobilnych też tak bywa, tak, że jak craftujecie przedmiot, to możecie tylko jeden, bo macie tylko jedno stanowisko do wytwarzania, a wytwarzanie trwa na przykład pół godziny i przez ten czas nie możecie wytwarzać nic innego, więc chyba, że kupicie sobie właśnie drugie stanowisko do wytwarzania, więc to jest takie typowo mobilkowe, jeżeli chodzi o mikropłatności, tylko właśnie jest troszeczkę ich, jakby, bo te miecze i zbroje, tak trochę mnie, nie wiem, troszkę mnie...
No bo ich nie da się raczej, nie, tam zebrać, trzeba je kupić, znaczy możemy
tych samych,
zarobić.
Tych samych pewnie się nie da zebrać w grze, nie wiem, ja wiem, że srebrny miecz zdobywamy, prawda, jak w jakimś tam queście, a potem nie wiem, jak jest dalej, szczerze mówiąc. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no to ciekawa gra na pewno.
Bardzo fajnie wygląda, tym bardziej, że możemy grać i w takim standardowym widoku, że po prostu jak na jakiejś polanie w Wiedźminie 3 mamy potwora, ale też możemy sobie włączyć kamerę i postawić potwora, nie wiem, na przykład w naszym pokoju lub też
no
gdzieś
tak,
na swój
ogródek. No tak, ale to jest takie
ogródek.
Trochę jednak... To jest taki gimmick. Ja raz włączyłem i tak naprawdę raz, że baterię bardziej wyczerpuje, a dwa, że mniej wygodne jest takie granie. Nie?
No tak. Mamy różne wyzwania, za które dostajemy też nagrody, nie wiem,
tak,
50
ale,
monet, ale to też...
Ale kontentu ogólnie jest mało, nie? W porównaniu... Znaczy, niesprawiedliwie porównać do Pokémon Go, który już jest od 3 lat chyba.
No tak.
Chodzi o to, że mamy te questy fabularne.
No i mamy, one są fajne.
Tak, i mamy polowania potwora, ale nie ma nic poza tym, nie? Nie ma interakcji żadnych z graczami na przykład, innymi poza paczkami.
Tak, bo możemy dodać się do znajomych, możemy sobie tutaj wysłać paczkę i tak naprawdę tyle, tak? Ubierać się i tutaj jeszcze sobie, nie wiem, ekwipunek sprawdzić.
No i też
umiejętności też tutaj oczywiście zbieramy punkty.
Tak, są drzewka talentów prawie jak
Wiedźminie 3. Mamy walkę, alchemię i znaki i to jest, no, trzeba całkiem dużo mieć tych punktów, które całkiem powoli też.
Rysowanie znaków jest spoko.
Tak, to jest fajne, bardzo fajne.
Tak, musimy na ekranie zarysować palcem kształt znaku. To jak w Harry Potterze było, tak, że musieliśmy kiedyś w tych grach rysować też no, symbole czarów. No ale fajnie myślę na telefonie tam czasem odpalić, ale poza tym to żadnych większych emocji nie budzi u mnie ta gra.
10 minut na przykład robię już teraz, właśnie w tym momencie.
Wow.
Więc nie tak długo trzeba czekać jednak.
Ale to zależy od przedmiotu, nie? Bo niektóre są na 60
no,
minut.
No zapewne.
Więc różnie bywa. Natomiast, nie wiem, dajcie znać, czy sami gracie też w Monster
Slayer. Ile już macie godzin, ile macie tego poziomu, levelu?
Czy chce wam się wychodzić z domu?
Mam wszystkich znajomych, którzy zaczynali grać w dniu premiery i wszyscy mają poziom 3 łącznie ze mną, więc to jakbyś też trochę może świadczy o naszej bańce znajomych. Sądzę, że też masz 3 poziom.
Aż sprawdzę z ciekawości, który mam poziom. Wydaje mi się, że 4.
To ty jesteś zaawansowany.
Już tak, już hardkorowy gracz.
I to też jest spoko, nie wiem, jak w innych grach, ale to, że mając te zadania fabularne i akurat gdzieś sobie pojedziemy albo się przejdziemy, to możemy sobie relokować te zadania, tak więc nie jesteśmy uwięzieni, tak jak w tym momencie mam zadanie, które jest 10 km stąd, czyli tam, gdzie mieszkam, ale mogę sobie przenieść i ono będzie tutaj w okolicy, no ale tak, nie tak no. Od razu, że pod samym nosem, tylko rzeczywiście muszę ruszyć dupę, żeby się zadziało.
I działa ci to przenoszenie zawsze?
Tak.
Okej. Okay. Bo mi nie działało na początku, ale to może był jakiś
nie,
bug.
Bo wiesz co, bo ty raz przeniosłeś, a byłeś w tym samym, w tej samym obrębie po prostu okolicy, więc to nie przeniosło ci za bardzo, a już drugi raz nie możesz przenieść, jak nie przejdziesz się gdzieś dalej, o to chodzi.
Okay.
I fajnie jest też
o,
to,
patrz, że... patrz, który mam poziom.
Trzeci, no.
Także, ale już więcej mam pasku doświadczenia ty.
I odkryłem też w swoim telefonie, że mam w ogóle tryb Game Booster i mogę monitorować temperaturę, pamięć wow. I wszystko, popatrz.
O kurde. Można też zgrać gameplay nim?
Tak, wow. Mogę nagrać rzut ekranu,
kurczę.
Blokowanie przycisków nawigacji. Dobra, wyłączam to, bo nagrywamy podcast, a nie tak gramy jest. W gry. Tak więc ja głównie grałem w to, nawet zabiłem potwory w Gdańsku, bo skoczyłem do Gdańska. Tak więc wow. Ja przez ostatni tydzień tylko się zajmowałem mobilną wersją grania, ale na pewno w przyszłym tygodniu wszyscy bierzemy się za Ascent, który wychodzi, czyli taki cyberpunk, który nie ma błędów.
Nie cyberpunk, to jest strzelanka
top-down. Wygląda identycznie, tylko z góry. Cyberpunk 2077 z góry. Z mniejszym budżetem, ale działający.
Tak, dokładnie.
Ja wiem, że to generalizuje i to jest clickbait, ale brzmi fajnie. Myślę, że to wiele osób zachęci, tym bardziej, że w Game Passie jest za darmo.
Tak, oceny zbiera raczej...
7-8.
Takie, bo niektórzy dają 9, a niektórzy... Tam widziałem 3, od 3 na 10 od metro chyba, bo podobno się wolno rozkręca. Nie lubię takich gier, bo to trochę marnotrawstwo czasu, ale zobaczymy. Ja grałem jeszcze, tylko powiem w ten, w MMO New World, a to na audycji mówiłem ostatnio, co możecie przysłuchać, bo już audycja jest dostępna. I
co się tam zmieniło? My też już graliśmy kiedyś z Pawłem.
Oj, kiedy to było? To już jest, dużo się zmieniło. Jakby ja grałem 10 godzin ponad w sumie, czy nawet więcej troszkę. I no jest bardzo fajne, jeżeli ktoś lubi PvP, nie? Bo to jest głównie po to, żeby tam przyjmować terytoria z grupą, nie wiem, kilkudziesięciu osób. Natomiast jest mało kontentu PvE bardzo i to mi troszkę przeszkadza. Grafika jest bardzo ładna, optymalizacja też bardzo ładna. Karta graficzna mi nie wybuchła, na szczęście. Bo mam ze słabą. No i ogólnie rzecz biorąc całkiem przyjemny, bo model walki też jest taki trochę, no nie taki, że stoisz w miejscu jak w WoWie, nie? 1, 2, 3. Po prostu wciskasz przyciski, tylko jest normalnie uderzenie mieczem pod lewym przyciskiem i tak dalej, blok pod prawym. Więc ja latałem z mieczykiem, takim rapierem i z muszkietem i całkiem fajnie się gra w to. Natomiast no, nie zachęciło mnie to do gry w pełną wersję, po prostu nie ma kontentu dla... Nie ma rajdów, na przykład jak masz max level, nie ma zbyt wielu dungeonów, więc to jest raczej na razie gra pod PvP, co się i tak szanuje, że Amazon dało radę, bo początkowo tak oni tyle razy zmieniali, chyba 3 razy zmieniali koncepcję tej gry zupełnie, nie? Początkowo to w ogóle miała być gra tylko o PvP i to taka hardkorowa, że jak umrzesz, to wiesz, to ktoś może zabrać cały twój ekwipunek. Potem to mieli zrobić bardziej takie typowe MMO, a potem znowu, a jednak damy trochę PvP, więc... Miałem takie oczekiwania, że w ogóle to wyjdzie takie nie wiadomo co z tego wszystkiego, ale jest całkiem przyjemne ostatecznie. No. Więc to by było chyba na tyle. Ale co za tydzień powiem więcej o Pokémon Unite, bo zacząłem grać też teraz, dzisiaj dosłownie. To jest MOBA, League of Legends, tylko z Pokémonami. Także...
Oj, czego to Pokémony nie zjadły. No ale dobrze, to w takim razie kończymy ten kącik, w co ostatnio graliśmy. Trochę taki amatorski bym powiedział.
Czemu?
No takie... Lekkie gierki letnie.
Wiesz co, ja chyba o czymś zapomniałem, ale skoro zapomniałem, to chyba nie jest takie ważne, nie?
Okej, dobra. Dobra, przechodzimy do bardzo dużego tematu, do największego tematu dzisiejszego odcinka, najważniejszego tematu.
Halo będę grać, to powiem we wtorek też.
Jakie Halo?
Dostałem się do testów Halo Infinite, co są teraz przez weekend, ale to tak tylko na marginesie.
Ale bardzo bym, a na przykład ten Microsoft ci dronem przysłał Microsoft?
Nie,
Flight Simulator?
Niestety nie.
Widziałeś to?
Nie.
Dziennikarze, w sensie taki dron transportowy.
A to jak teraz?
Decathlon ma w Lublinie i dostarczy tak rzeczy.
Tak?
Tak. Serio, możesz sobie zamówić dronę i przylecić i zostawić rzeczy.
Może
znaczy nie wiem, czy zawsze, w sensie jakieś chyba są określone dni i tak dalej. Ktoś musi to pilnować, żebyś się nie pozabijał ten dron wśród kabli trolejbusowych, ale faktycznie przylatuje, można zamówić sobie pewne rzeczy. A teraz dziennikarze po prostu dostawali no nie wiem, kod na tego Microsoft Flight Simulator, bo wychodzi, nie wiem, oficjalnie ta wersja
na konsolę już chyba wyszła,
nowej generacji,
jakoś niedługo.
Albo jakiś patch i dostają ten cały ten joystick taki do profesjonalnego grania. I wiesz, i to tak zrzuca pyki, leci sobie dalej.
To nie dobrze.
Myślałem, że też dostałeś, bo ty
nie, ja teraz nie przyjmuję, nikt nie ma moich, od mojego adresu, bo mam za małe mieszkanie, żeby mieć teraz rzecz promki.
Ja tam. Ja wam zdradzę, jak ktoś chce podesłać promkę. Dobrze, przechodzimy w końcu do tego tematu. 15 minuta na liczniku i zaczniemy od konferencji.
A nie zaczniemy od krótszego? Zacznijmy od najkrótszego.
A jaki jest najkrótszy? Norman Reedus jest tak najkrótszy. Jest. Znaczy może jest wysoki, ale...
Nie wiem, jakiego. Nie widziałem, porównaję go z innymi, nie?
W porównaniu z Hideo Kojimą. A widzieliśmy Hideo Kojimę.
A, masz rację, no to prawda.
Wysoki był chyba.
No.
Nie był mały.
Tak,
czyli Norman Reedus też ma około 1,70-1,80 m.
Okej, okay, to dobrze.
Tak mi się wydaje.
No w porównaniu do tego królika, bo którego stoi, to nie wiem, jak to ma wyglądać, ale
no właśnie,
chodzi
co
o to...
się stało. Norman Reedus, po pierwsze, twarz Death Stranding, współpracujący z Hideo Kojimą, grający w The Walking Dead i co? I tam jakieś gry też miał przygody z innymi grami,
no tak,
tytułami.
No tak, miał grać główną rolę w Silent Hills od Hideo Kojimy właśnie. No i to było 28 lipca, kiedy na swoim Instagramie opublikował bardzo epileptyczny gif, w którym stoi w takim kostiumie jakby odblaskowego kościotrupa obok maskotki królika. I to jest maskotka, którą można znaleźć w Silent Hill 3. I to gracze szybko się zorientowali, że to nie jest jakiś randomowy króliczek. No i tyle, bo ten post nie został oznaczony żadnym tam podpisem.
Znaczy podpisał G-Night.
A, napisał coś jednak, okej.
Okay. Ale nie wiem, co to znaczy.
Może Fortnite, nie, bez sensu. Ale w każdym razie
night.
Można się domyślić, że to... A, good night, to jest skrót od good night. Good night.
Okej.
Okay. Można się domyślić, że jakby gracze od razu zaczęli spekulować, co to znaczy. Niektórzy zaczęli wręcz błagać, żeby już z tym skończyli, bo ogólnie, jeżeli się orientujecie, to plotki związane z nowym Silent Hillem to jest w ogóle cała teoria spiskowa i trzeba zakładać kapelusz z folii, naprawdę, bo to jest masakra, co się dzieje, bo jest taka gra Abandon, tak, to na PS5, chyba o tym mówiliśmy kiedyś,
no
na
tak, to taki las,
tak, śnieg. Że razu nie wiadomo, co to jest, ale to jest gra, która ma na 13 sierpnia ustawiony trailer i ten trailer obejrzysz tylko, jak pobierzesz apkę na PS5. Jakby jakaś randomowa gra indie, która robi taką akcję, to już się wydaje samo w sobie podejrzane, nie? Że jakby, no tak. O co chodzi w ogóle? I to jest też gra, która robią studio Blue Box, które nie ma żadnego w ogóle, wiesz, żadnej historii. I wszyscy pracownicy z tego studia też nie mają żadnej historii w game devie. W ogóle nie ma ich nigdzie, na LinkedInie ani nigdzie. I publicznie się pokazywał tylko jeden koleś z tego studia. I to tylko sam nagrywał filmiki, tak? Nie to, że ktoś go tam przeprowadził wywiad czy coś. Okay. Więc to jest bardzo podejrzana sprawa, bo warto przypomnieć, że Metal Gear Solid 5 też był zapowiedziany jako gra The Phantom Pain. Jakieś tam to robiło niby szwedzkie studio Moby Dick Games. No i ostatecznie się okazało, że to jest jednak Metal Gear Solid 5, nie? Niespodzianka. Okay. Więc dlaczego gracze teraz są już wyczuleni na takie sprawy związane z... No nie wiem. Bo jakby Kojima nigdy ani nie lubił ich postów, ani nic takiego, ale jakby... No nie wiem.
No śmierdzi to.
Wszystko, no troszeczkę to śmierdzi. Tak. I to właśnie teraz też, skoro Norman Reedus opublikował coś związanego z Silent Hillem nagle, tak zupełnie bez powodu, a jednak zbliża się reveal tej gry niby, bo 13 sierpnia ma być, jak powiedziałem.
No, 2 tygodnie, 3.
No to coś tu jest... No nie wiem, coś musi być na rzeczy.
Coś na rzeczy.
Jakby
no.
Nie wierzę, żeby tak randomowo... trollował fanów, bo on wie, że ludzie czekają Silent Hill, on raczej nie jest jakimś niemiłym człowiekiem chyba, więc no nie wiem, coś mi tu nie pasuje, myślę, że zmierza to wszystko w kierunku Silent Hilla nowego.
No ale tylko... co wtedy z Blueberem, który niby trochę zdementował to, ale nie do końca i faktycznie współpracował, no to
co?
Ale co wtedy z prawami autorskimi? No, kto ma prawa
były,
do Silent
były Hills? Takie plotki, że Blueber ma robić spin-offa jakiegoś.
Okej.
Okay. A Sony miałby robić...
No to ale to musiałoby się
główną
dogadać
odsłonę z Konami, tak? I to by pasowało z tym, że właśnie to Abandon jest tylko na PS5 z jakiegoś powodu i w ogóle tam cała akcja z tą apką na PS Store. Więc
albo
no nie
po
wiem,
prostu
no.
Jakiś projekt, który nawiązuje, a nie będzie to po prostu Silent Hill, tylko jakiś znowu dziwna seria. Przecież pamiętasz, że Death Stranding miał być podwaliną pod wiele różnych projektów.
No tak, tak, ale Death Stranding to jest gra od wizjonera branży, nie, to wiadomo, że Sony będzie wspierać, a nie jakiś nieznany studio, co robi pierwszą grę swoją.
Nie, no ja wiem, no to, chodzi, ale już nie? Zakładam praktycznie, że to jest Hideo Kojima, chyba, że... tak, tylko okay. Nie zakładam, że to jest Silent Hill, tylko jakaś kolejna gra, która będzie bazować na Death Stranding w jakiś sposób, bo też dużo czasu nie minęło.
Tylko bardziej premiery. Horror, tak? I... bardziej to może,
no
może
nie, po prostu... Bond mówi, że to będą różne gatunki.
No tak, tak. Bo może po prostu zrobić to, co chciał zrobić w Silent Hills, tylko nie nazwać tego Silent Hills, nie?
Tylko Abandoned
jeżeli Hills. Się, tak, jeżeli się nie dogadali z Konami, bo nie wiadomo, bo były też plotki, że się podobno tam pogodzili Kojima z Konami, więc to no ekscytujące na pewno to jest, coś się dzieje przynajmniej, tylko trochę właśnie ci twórcy Abandoned i też ludzie podejrzewają, że to specjalnie trochę zasłona dymna, bo opublikowali tweeta z tytułem gry Abandoned, w tle widać zblurowaną twarz z opaską na oku, więc ludzie teraz myślą, że to Metal Gear i tam nad tytułem gry są jeszcze jakieś wyblurowane trzy słowa i w ogóle ludzie myślą, że tam jest napisane Welcome to Silent Hill, coś takiego, czy coś tam
Metal Gear Solid
właśnie, no właśnie to jest, nie wiem, strasznie dziwne jak dla mnie, więc nie mogę się doczekać tego 13 czerwca, niech już się to stanie i możemy tylko obstawiać, czy to będzie nowy Silent Hill, czy po prostu jakiś horror, czy to no, czy naprawdę się okaże po prostu jakaś gra niezależnego studia, taka jakaś budżetowa i to nic nie miało związku z niczym, ani ten Norman Reedus nieszczęsny, ani Kojima.
To pytanie do was, drodzy słuchacze, jak stawiacie, co tam się stanie tego 13?
Czy śledzicie tę całą akcję z Abandoned, bo ja przyznam szczerze, że...
I czy obejrzeliście gifa na profilu...
Nie polecam.
Normana Reedusa, który polecam się nazywa, mówić. Przepraszam, Big Bold Head.
Ale nie słyszę.
Duża, łysa głowa.
Dziwne.
Znajdźcie sobie. A my teraz przejdziemy do kolejnego tematu. Ja bym... No to jej play teraz.
No tak, tak.
No dobra,
tak,
no to tak. Robimy. EA Play oszukało nas wszystkich na samym początku, bo czemu? Powiedzieli, że o 19 zacznie się event. O 19 zaczęło się odliczanie i później okazało się, że tu mamy pre-show, który będzie trwał 15 minut, żeby opowiadać o tym, czego nie będzie. I na pewno usłyszycie mnóstwo wspaniałych rzeczy. Na tej konferencji nie będzie o FIFA, dlatego teraz wam powiem o FIFA, więc aha. Nie wiem, co na celu to wszystko miało, ale okej. Opowiedzieli o tej FIFA,
no bo to jest,
opowiedzieli
wiesz,
o
ogólnoświatowa
wszystkich...
konferencja, to nie będą ludzi ze Stanów największej w publiczności piłką nożną zamęczać. Pewnie o to chodzi.
Ale w sumie to żadnych rzeczy sportowych nie pokazali, tylko tam coś wspominali. Będą paczki legendarne, potwierdzili taki wow. Jakiś starych piłkarzy, ale plotki są, że Dudek będzie, nie? W tej takiej paczce też jednej. Ale mniejsza o to. 15 po się zaczęło, skończyło się w 45 minut, tak jak chyba było zakładane od początku, że o 20 wszyscy będą wolni. No i zaczęło się od rzeczy niespodziewanej, bo raczej tego się nie spodziewałem. Myślałem, że ta czemu? Marka już trochę sobie umarła.
Nie, no nie.
No tak.
W 2020 był nowy grid, poprzedni.
No ale to tak. Był taki mech trochę.
Nie, był lepszy od Autosportu tego. Bo był Autosport, potem chyba półtora roku później wyszedł właśnie Grid już bez
który
tytułu.
Który był remake'iem pierwszego Grida.
Troszeczkę tak, no. I teraz wychodzi Grid Legends w 2022 roku.
Czyli
który...
bardzo dziwne połączenie, bo po pierwsze na miniaturce wygląda to jakby to było F1 2021 po prostu, bo masz...
To, że tak, kierowców, tak? Nacisk na kierowców?
Identycznie zawsze wyglądają te takie...
No może.
...okładki i białe tło i tak dalej. Ale mniejsza o to. To będzie Grid jak każdy Grid. Tyle, że będziemy mieli prawdziwych aktorów w cutscenkach, którzy będą połączeni super zaawansowaną technologią, w której nie mają green screena, tylko prawdziwe ekrany chodzą za nimi na planie zdjęciowym, więc brzmi jak bardzo dużo wysiłku po okay. To, żeby nie było to tak wspaniałe, ale no jeśli tak im łatwiej, to niech sobie działają.
Ja tu widzę pewien związek z tym, co się dzieje teraz po przejęciu EA, przez EA Codemasters, bo w F1 też był tryb fabularny, taki filmowy. Teraz nowy grid i nasz główny nowy feature to super filmowy tryb fabularny. Także ciekawe podejście. Ja to rozumiem oczywiście, bo to jest bardzo...
sprzedajne.
Bardzo właśnie sprzedajne, tak? Bardzo zachęcające dla casualowej publiczności, która raczej nie kupuje gry wyścigowych, jeżeli tam jest, wiesz, włączają sobie trailer i są tylko, o, samochód jedzie, nie? Tak masz jakąś dramę czy coś takiego w zwiastunie, je to bardziej zachęci.
No i masz gościa z Sex Education, więc nie. Jak masz 16 lat,
nie
to widzisz, tym bardziej okay. I uderzają w zupełnie nową tą grupę odbiorców. No, bo tutaj są jacyś randomowi aktorzy plus ten.
Ale ogólnie spoko jakby, że też nowy grid będzie, bo no nie, mi się zawsze podoba, bo to są takie to nie jest symulacja, nie? To jest takie spokojnie, możesz grać na padzie, tam wyłączyć nawet wszystkie ustawienia, jest łatwo w miarę.
Zniszczenia są najlepsze. Znaczy w pierwszym gridzie były wyśmienite.
No tak, to tak.
I jakby powrócili do tego, no bo w tym remake'u okej, było to trochę, ale nie,
do tego
nie wiem, co zrobili. No,
ja mi się wydaje, że teraz w dzisiejszych czasach już nie ma takich zniszczeń, bo po prostu licencjodaw. Marki, które dają licencję na swoje samochody, nie pozwalają po prostu, moim zdaniem, dlatego to jest tak. Jak miałeś grę w Wreckfest...
No dobra, ale to na pewno było mega głupie, jak robisz remake, tak? No to co, raz dali, drugi raz nie dadzą, nagle samochody mniej się psują.
No nie od nich zależy, no niestety.
No nie wiem. Ale wracając, premiera 2022 rok, czyli przyszły rok, platformy nie podano, no ale wiadomo, pewnie PC,
pewnie
konsole.
Też na past geny też trafi, podejrzewam, bo jednak samochodówka taka.
Zobaczymy. Później pokazano nową postać, tak? O to chodziło? Bo nie wiem, wszyscy tak ekscytowali, że jakby to wychodziło, nie wiem, nowe wydanie Apexa.
No, nowa postać w Apexie zawsze jest mini święto, bo to co tam co 4 miesiące wychodzi, nie? Także mamy nowego bohatera.
Ostatnio wychodziła przecież jakaś.
Ostatnia nowa postać była w
miesiącu.
Marcu?
Nie,
w
pamiętam,
maju.
Jak nagrywaliśmy
w maju.
Tym podcast.
Tak, tak, w maju był nowy sezon na pewno, więc maj, czerwiec, lipiec,
okay.
No 3 miesiące.
Dobra, no i
pokazano. Wygląda
jak
Kung Lao, troszeczkę kapelutek ma Kung Lao i chyba rzuca jakimiś tam...
Czarami.
Tak, no powiedzmy. Tak. No. Jakimiś mini dronami, o, takie mini droniki, które atakują przeciwników.
No i co? No i możecie zagrać na tej Apex jak Apex.
Tak jest.
Później pokazano grę, którą w sumie już widzieliśmy wcześniej, Lost in Random. Premiera 10 września na wszystkie platformy, jakie sobie wymyślicie, włącznie ze Switchem. I to jest takie
Alice McG
połączone
troszeczkę
z grą trochę. To jest...
Była taka gierka Puppeteer Indyk, też mi się tym troszeczkę kojarzy.
Ale z drugiej strony tutaj masz jakąś walkę zarówno turową i nieturową.
To nie jest haturowa, po prostu masz karty, ale to nie jest turowe, nie? Wydaje mi się, że po prostu używasz tych kart w trakcie walki w czasie rzeczywistym. Właśnie to jest dlatego intrygujące i dlatego chcę w to zagrać, bo jakby jak się ogląda, to ja zupełnie nie wiem, jak się w to gra, ale jak wydaje mi się, że to jest jedna z tych gier, co jak już zagrasz, to będzie takie, a dobra, nie? To ma sens. Więc trudno to przedstawić, moim zdaniem, na gameplayu. Wygląda intrygująco na pewno.
No i masz kostkę.
A widzisz, że zatrzymuje się czas, tak? Masz takie mega, mega slow-mo i wtedy wybierasz karty, które
Ale nie musisz, no możesz też wybierać
tak,
karty.
Tak, normalnie
w
jest tu też strzelanie z procy, walenie z młota, więc to jest takie ciekawe połączenie, no. Bardzo intrygujące.
No i to robią Szwedzi, więc to klasyczne.
Ogólnie jej ma coś z tymi szwedzkimi, może dlatego, że DICE jest, nie wiem, ze Szwecji, może tam mają kontakty, ale dużo właśnie szwedzkich studiów.
Zawsze robią jakieś indyki,
bo,
takie
tak, bo tak samo, jak była taka gierka FI, tak się to czytało, to też było ze Szwecji, to kooperacyjne. I Textu, to studio też jest ze Szwecji.
No tak.
I była też gra...
I przed tym FI też była jakaś taka gra
podobna.
Tak,
jak się nazywało. Unravel przecież było ze Szwecji też, nie? Same szwedzkie gierki, wydaje.
Zawsze takie klimaty grozy.
No i spoko.
Pięknie.
Więc fajnie wygląda, zobaczymy we wrześniu. Knockout City zostanie nową zawartość, nowe piłki, nowe mapki.
Ktoś w to gra.
Jest w Game Passie, więc sporo osób gra jeszcze akurat.
Główne wydarzenie jakby tej konferencji było to, że Battlefield 2042 i...
Tak.
Element, mod, tryb gry, portal, który
drugi
będzie
z trzech,
się nazywał.
Tak, drugi z trzech trybów jakby
I o to będzie w nim chodziło, że tak naprawdę możecie sobie różne Battlefieldy wrzucić do jednego meczu wieloosobowego. Tak. Tak więc możecie wziąć postacie, klasy i bronie z Bad Company 2 i wrzucić po drugiej stronie
Niemców.
Graczy Niemców na przykład.
42.
Tak, 42 albo z 2042, albo możecie pewnie z jakiegoś jeszcze Battlefielda 1.
Są po dwie mapy z Battlefielda 1942, czyli z pierwszego, dwie mapy z Bad Company 2, dwie mapy z Battlefielda 3 i wszystkie mapy z tego, co wyjdzie w tym roku. I to jest fajne, bo jakby mamy remake, mały remake tego pierwszego Battlefielda, nie? Bo te mapy przecież musieli zupełnie zremakeować z pierwszej części, dodać destrukcję, więc bardzo fajna rzecz. To jest naprawdę fajne. Jak ja oglądałem zamknięty pokaz, to bardziej się jaram tym niż w ogóle pierwszą zapowiedzią Battlefielda tego nowego. No bo w praktyce tak, to jest po prostu edytor taki zakręcony bardzo, że o, ludzie na pewno będą tworzyć jakieś tam głupawe tryby, że wiesz, na przykład jeden żołnierz kontra 99 z nożami, coś takiego, nie? I ty masz LKM-a i nieskończoną amunicję. Na pewno będą takie rzeczy i to też będzie spoko jako odskocznie tam na pół godziny. Ale, co jest dla mnie najważniejsze, to że po prostu będzie można odtworzyć jakby te tryby klasyczne, które były w tych Battlefieldach, czyli na przykład nie będzie trybu Rush w tym głównym trybie 2042 gorączki, ale będę mógł sobie stworzyć, czy po prostu wejść na serwer z mapą z Bad Company 2, z klasami z Bad Company 2 i ze wszystkim z Bad Company 2, z zasadami z Bad Company 2 i właśnie z trybem Rush. Więc to będzie takie fajne połączenie, nie? Bo będziesz miał te właśnie głupawe, absurdalne tryby na pewno, które gracze będą robić i sami twórcy też będą robić swoje serwery w tym trybie. Albo będziesz mieć właśnie takie bardzo klasyczne czy hardkorowe doświadczenie, bo tu też będzie można zrobić w ogóle ten edytor, jak nam pokazywali, to jest...
Widziałem, wygląda jak w tworzenie animacji, gdzie masz różne takie ścieżki.
Jak pisanie kodu w ogóle.
Albo pisanie kodu, no.
To jest masakryczne. I to jest, bo to jest jakby takie już zaawansowane, ale poza tym masz jeszcze takie tworzenie prostsze, to masz kafelki, po prostu odznaczasz, czy friendly... Wydawało mi się do tej pory, że Halo ma najbardziej rozbudowany edytor taki fanowski, Force to się nazywało do tej pory, ale naprawdę tutaj możecie zrobić takie rzeczy, że właśnie jednej drużynie na przykład wyłączycie kładzenie się, nie? Bo nie będą, bo grają snajperami, to nie mogą się kłaść, albo zrobicie, nie wiem, friendly fire tylko dla jednej drużyny, żeby mieli trudniej i żeby grali ostrożniej, a drugiej już nie, albo możecie tweakować obrażenia dosłownie dla każdej broni, która będzie w meczu, możecie wyłączyć, na przykład nie chcecie, żeby było 50 attachmentów do broni, dodatków, tylko na przykład, żeby były tylko 3 do wyboru i to też możecie zrobić, więc dosłownie to jest tak rozbudowane, że ja wiem, jaki jest community Battlefielda, więc nie mogę się doczekać po prostu, co ludzie wymyślą w tej części, więc to jest naprawdę bardzo fajna rzecz.
I oni już teraz działają nad tym, nie?
Tak. Ja już rozumiem teraz, dlaczego ta gra nie ma singla jakby, bo to jednak... I to jeszcze będzie trzeci tryb jakiś, bo to ujawniono pierwszy, to jest drugi, jeszcze będzie jakiś trzeci na mniejszą skalę podobno, więc kontentu na pewno nie zabraknie.
I to była jakby ta najważniejsza rzecz z konferencji, ale
no, nie
również...
Wiem. Chyba najważniejsza jednak
na końcu. Ale również taką wisienką na torcie tego wszystkiego był wyczekiwany i już teasowany i omawiany nawet przez nas. Dead Space, po prostu. Nie Dead Space 4, tylko po prostu tak. Dead Space, który raczej będzie remake'iem niż kolejną częścią.
Tak. I bardzo
na to wygląda.
Podobno.
Platformy, PC i tylko nowe konsole, tak więc można
bardzo
trochę podejrzewać, że raczej może nawet nie przyszły rok, niestety. Choć miałbym nadzieję, że to w 2022 się pojawi. No i wygląda niesamowicie. No. Znaczy... To jest raczej z silnika z gry i po prostu cutscenka wyjęta, bo wydaje mi się, że coś takiego można zrobić już.
Spokojnie,
na
Frostbite? Bez problemu, moim zdaniem. To jest osiągalne, nie? Na pewno to będzie bardzo wierny remake, raz, że twórcy sami powiedzieli. No a dwa, że jak mamy ten krótki teaser, to też jest dosłownie wyjęte, są sceny z Dead Space'a. Łącznie z tym, jak jest stół do craftingu postawiony, jak jest tablica obok niego z napisem, żeby strzelać im w kończyny takim namazanym krwią, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo wierne. Tylko twórcy mówili takie rzeczy, na przykład, że wykorzystają niektóre rzeczy, którym się nie udało zrobić, których się nie udało zrobić devom, bo były ograniczenia techniczne, nie? Czyli na przykład jakieś, nie wiem, no nie wiem, o co może chodzić, może jakieś widoki, wiesz, na przykład za oknami bardziej oddalone, że widzisz tam kosmos, nie? Albo że...
Albo żeby w ogóle jest więcej tych szczep i tak dalej. Tak?
No i ma nie być loadingów żadnych. To ma być taki God of War troszeczkę pod tym względem. Okay. Ani jednego loadingu nie będzie podobno przez całą kampanię, więc bardzo fajne. Nie będzie mikropłatności, potwierdzili też w newsach już. Wow! Także można się radować i cieszyć. No nie wiem, czekam. Szkoda oczywiście, no nie wiem, czy nie zawsze się zapowiedzieli tego, bo nie ma nawet daty premiery. Podejrzewam, że 2020, nie wiem, no.
Dwa.
Chyba za wcześnie troszkę. Bo też nie wiem, czy to nie jest troszeczkę takie, czy jej nie zobaczyło po premierze dopiero rezydentów tych nowych, że jednak gracze lubią horrory i to dlatego w ogóle się nie zdecydowali tak niedawno całkiem jednak dać zielone światło temu projektowi. Więc ja bym obstawiał może 2000, chociaż w 2023 podobno ma wyjść Dragon Age.
No tak.
Więc może by dopiero. Jednak podali. No,
ale wiesz, no tutaj dużo im odchodzi kwestii takiej projektowania i tak dalej. Oni muszą tylko to odtworzyć. No to dużo szybciej się robi tego typu gry, nie? Masz konkretne nawet asety. No nie wiem, jak to wyglądało na etapie tworzenia, ale może po prostu są te pliki oryginalne, które wystarczy w jakiś sposób dobrze obrobić i zaaplikować do po prostu nowego silnika i to pójdzie dużo, dużo szybciej. No ale tak czy inaczej, no to była ta bomba. Nie wiem, czy jakby... jej potrzebnie tak robiło całą konferencję tak naprawdę o ilu? No, no, o, o trybie w Battlefieldzie i że będzie Dead Space. To no i może Grid.
Głównie chodziło o Battlefield jednak, nie? Ale weź teraz sobie pomyśl, że nie ma przecieków w branży i zapowiadają tego Dead Space'a nie na końcu. To by było dopiero. To jest, ja już trochę mam dość przecieków, szczerze mówiąc. Chociaż nie mielibyśmy o czym gadać na plusie, czy pisać no tak. na stronach, ale jednak...
Kiedyś to było.
Kiedyś to było. Chociaż nie pamiętam takich czasów, żeby...
Nie, no były. No, pamiętam, jak zawsze E3 oglądaliśmy i to było takie, oj, co?
Wiem co. God of War nowy, nie? God of War nowy, pamiętam. To nie było tak dawno temu, no, to prawda. Nie, no. No.
No i dalej.
Także tak, dajcie znać, czy też tęsknicie. I co wam się najbardziej podobało z tej konferencji? Electronic Arts, a my za momencik powrócimy i porozmawiamy sobie o
aferkach,
pożarze w Blizzard Entertainment.
Dokładnie. Kalifornia, Activision Blizzard, Jason Schreier i co się dzieje?
Jason tylko podał, nie? Tak naprawdę, bo w Riot Games mieliśmy zarzut o molestowanie.
W jakiej firmie nie mieliśmy?
W Ubisoftie
zarzutów?
Mieliśmy, nie no, w EA nie było na przykład. Jest. Nie no, jest, teraz tak nie mogę wymienić, ale no w CD Projekcie nie było nic takiego raczej,
nie? Było?
O molestowanie? Było mobbing może, troszeczkę
no
tak.
No to, ale to wiesz, to można też w takim razie, nie wiem, łączy się dla
w
mnie.
W Nintendo, to. Nie? W ogóle w japońskich, ale tam to jest inna kultura. Bo
tam nikt tego nie zgłasza, to jest normalna rzecz,
no
tak?
Natomiast w każdym razie teraz chodzi o Blizzard Entertainment i to nie jest jakiś randomowy tweet, tylko to jest efekt dwuletniego śledztwa stanu Kalifornia po prostu, ten departamentu tak. od
sprawiedliwego
coś takiego.
Zatrudnienia i mieszkania.
No właśnie, no co te nazwy, to nieważne, nie będziemy tłumaczyć dokładnie, ale w każdym razie to jest rządowy pozew przeciwko Blizzardowi w związku właśnie z molestowaniem domniemanym i też ogólnie złymi warunkami pracy. I tam kilkanaście kobiet w sumie w tym jakby brało udział w tym tworzeniu tego pozwu i w tym śledztwie. I ogólnie bardzo nieciekawy obraz tego wszystkiego się wyklarował. No bo mamy takie sytuacje na przykład, że...
Nie, ja bym to mogę przeczytać. Pracownicy często przychodzili do pracy na kacu, grali w gry, przekazując swoje obowiązki kobietom, publicznie rozmawiali o swoich seksualnych doświadczeniach, komentowali kobiece ciała i żartowali z gwałtu.
No, na przykład były też podobno organizowane takie wycieczki, że właśnie chodzili na tym kacu od tych, jak się nazywa, cubicle po polsku, od tych takich stanowisk do pracy, od jednego do drugiego, między kobietami tam właśnie podrywali. Było coś takiego podobno, że biuro jednego kolesia się nazywało na cześć Billa Cosby'ego, że Cosby suit i w ogóle to wczoraj wyciekło też, znaczy nie wyciekło, Kotaku napisało o tym, bo ktoś im po prostu z Blizzarda dał screeny z prywatnej grupy, wiesz, na Messengerze, którą mieli nazwani coś tam Cosby Club i tam pisali sobie, że no będziemy coś tam szukać lasek i coś tam na Bliskonie, nie do hotelu. I pozowali tam pracownicy z Blizzarda ze zdjęciem Billa Cosby'ego na łóżku. Więc to takie, no trochę się pogrążają, jeżeli chodzi o... Bo to też śmieszne, wiesz, że to są ludzie, którzy mówią, że... Albo jakieś tam oświadczenie wydają, albo mówią, że nic się nie działo, a potem są na tych zdjęciach, nie? Natomiast... Bo był koleś, który w ogóle mówił, że nigdy nie słyszał o czymś takim jak ten Cosby Corner, czy ten klap, nie wiem już. A potem jest na tym zdjęciu ze zdjęciem, co wiesz, pozują i się śmieją. No, więc ogólnie jest bardzo nieciekawie, tam też była historia...
Czy to trochę tak brzmi jak taki American Pie, nie?
To brzmi jak taki w ogóle kumulacja.
Chleją piwo, chleją tak. wódę, przychodzą na kacu, w sumie zaczynają sobie grać i mówią, zróbcie coś tam.
Tak. Tylko właśnie ja mam, kurczę, bo ja jestem człowiekiem, który jest jakby, wiesz... Jak coś mi jest nie tak, to ja nigdy nie mówię, tak? Zazwyczaj nie jestem konfliktowy. Ja sobie wyobrażam jakby takie kobiety, które są mniejszością w Blizzardzie i wiesz, jednak głupio tak się czepiać, nie facetów pijanych może tam na kacu albo zaczepiających cię, ale jednak pracować w takiej atmosferze tam przez ileś lat, to jednak to nawet na produktywność nie wpływa dobrze. No nawet nie mówię, że molestowali tam wszystkie kobiety, ale nawet te, które po prostu siedzą w takich warunkach, to jest po prostu... To się dobrze łączy ze stanem na przykład World of Warcraft, bo to dotyczy głównie Blizzarda, bo pozew jest przeciwko Activision Blizzard, ale dotyczy Blizzarda, tak? Blizzard Entertainment i głównie właśnie ekipy od WoWa. I gracze bardzo szybko właśnie zaczęli mówić, no to teraz to ma sens, dlaczego ta gra jest taka do dupy w dzisiejszych czasach. Ale właśnie też była sprawa tam jednej pracownicy, której jakiś tam jeden z menadżerów przesyłał zdjęcie nudesa jej, tak powiedzmy, między wszystkimi pracownikami Blizzarda i potem ona się zabiła na przykład. więc jest też taki jeden cięższy motyw. No i tam ogólnie cały pozew jest dostępny w sieci, każdy może przeczytać, więc nie będziemy tu się rozgadywać za bardzo. No ale ogólnie sytuacja jest nieciekawa bardzo dla Blizzarda i bardzo dobrze w sumie. Pracownicy organizowali wczoraj protest, tam chyba 2000 ludzi z Blizzarda przyjechało pod siedzibę ich. Chyba 3000 ponad byłych i obecnych pracowników Blizzarda też się podpisało pod jakąś petycją, jakie zmiany muszą zajść, bo chcą na przykład zatrudnienia zewnętrznej komisji, bo to jest tak, że w korporacjach jest tak, że niby jest ten HR, czyli po polsku to jest
zasoby ludzkie,
kadry, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, i to niby jest w teorii, że tam się zgłaszacie ze swoimi problemami do nich, ale w praktyce w korporacjach jest tak, że na przykład są umowy w zapisach i to teraz chcą, żeby to wywalić właśnie z Blizzarda, że jak podpisujesz umowę o pracę, to masz, że jak masz właśnie jakieś problemy tego typu, to je załatwiasz tylko wewnętrznie i nie możesz z nim pójść do sądu, nie? Coś takiego jest taki zapis. Więc to chcą zmienić i tam ogólnie też właśnie zatrudnić jakieś tam zewnętrzne organizacje, żeby się przyjrzały, dlaczego to wszystko jakby było ukrywane i zamiatane pod dywanik. No i tak dalej, więc ogólnie śmieszne też są...
To może Bobby Kotick, który tak bierze te miliony.
Co śmieszne.
To wiesz, to teraz, ale no, bierze te miliony, bo przecież jest odpowiedzialny za tą firmę, czyli...
No tak,
może
tak,
co zrobić? Na przykład nie brać już milionów.
Może.
Albo odejść.
Ale co jest zabawne...
bo musi wziąć tą odpowiedzialność.
No jasne. Co jest zabawne, Bobby Kotick wystosował najbardziej jakby porządne oświadczenie, bo było najpierw oświadczenie od szefa obecnego prezesa Blizzarda, który takie ogólne, wiesz, że no coś tam szkoda, że się dzieją takie rzeczy, jeżeli się dzieją, ale patrzcie, bo my tu wspieramy LGBT, nie? I wiesz, takie zawsze było tutaj zwracanie uwagi na inne tematy. Był inny jakiś tam prezes też Blizzarda, też podobny wydał oświadczenie. I jeszcze jedna jakaś tam kobieta, która pracuje w Blizzardzie, też podobne oświadczenie. Więc sam fakt, że trzy takie ważne osoby wydają trzy różne oświadczenia, jakby sugerował, że bardzo mi się pali tam pod nogami. I dopiero parę dni później Kotick wydał oświadczenie właśnie i powiedział, że te oświadczenia to do dupy były, że przepraszamy za te oświadczenia. I właśnie on już tak jakby wypunktował, co zrobią konkretnie. I to nie, że zrobią kiedyś, tylko że już robią takie rzeczy, czyli na przykład właśnie zatrudnienie jakiejś tam organizacji third party, żeby się zajęła jakimiś tam sprawami konkretnymi. I jakby, że jeżeli zostanie udowodnione właśnie zamiatanie sprawy pod dywan jakimś ludziom, to zostaną wywoleni z pracy. Takie tam rzeczy, nie? Więc to mnie akurat zdziwiło, że Kotick wyszedł jakoś na rozsądnie.
Może jednak dobrze,
wszystkiego,
że zarabia te miliony.
Może tak, no jednak może go nauczyło też to, że on sam kiedyś miał proces o molestowanie. Tylko po prostu tam jakoś ugoda była w końcu, nie? Że tam to się rozeszło po kościach, powiedzmy. No i ogólnie rzecz biorąc...
Z drugiej strony też może do nich takie rzeczy nie dochodzą, no to też są pewne levele, nie?
Tak, do Kotika być może, do szefów Blizzarda na pewno dochodzą takie rzeczy, bo to są ludzie, którzy wiesz, jakby, no tam piją razem, tam imprezy są jakieś, to nie jest takie studio strasznie korporacyjne, aż to tam na zdjęciach są razem wszędzie, nie? Czy na Blizzconie na przykład. I raczej tam jest taka kumplowska atmosfera, ale Bobby Kotick mógł nie wiedzieć, no bo to jeszcze jest Activision Blizzard, nie? To nie jest cały Blizzard, to nie jest cały Activision, no, że tak powiem. Oni Bobby Kotick pewnie nawet nie wie, jakie gry robi Blizzard, nie wie nawet pewnie, jaki teraz dodatek wyszedł do WoWa, podejrzewam. Także no. No i będzie się działo, przez najbliższe tam nie wiem ile tygodni będziemy obserwować, jak się ten proces w końcu zacznie. No, pracownicy Ubisoftu tak wspierają strajkujących kolegów z Activision Blizzard.
Sami też strajkują, nie?
Tak, no bo u nich też była ta sprawa i tam nic się nie działo w tej sprawie, więc postanowili zrobić proces, żeby coś tam się ruszyło w końcu.
Szambo się wylało ogólnoświatowo.
Tak
i
jest.
I w Europie?
No, Ubisoft jest międzynarodowy, ale no, francuski niby.
Francuski.
No.
Tu i tu.
Więc jest nieciekawy i to też się zbiega z tym, że teraz w ogóle WoW jest w bardzo słabym stanie i gracze masowo przechodzą do Final Fantasy XIV. W sumie nie mówiliśmy o tym, bo to taki drobny news, ale streamerzy zaczęli grać w Final 14, którzy zawsze grali w WoWa tam od 15 lat i teraz w ogóle z Final Fantasy 14 bije rekordy jakieś tam na Steamie, musieli wyłączać serwery, bo nie mieścili graczy, w ogóle tam przepraszali oficjalnie twórcy właśnie Finala, że przepraszamy, że musicie czekać w kolejce 10 minut, zupełnie jest inne podejście jakby do graczy, jeżeli chodzi o Blizzarda i tego i Square Enix. No, więc fajna na tym zyska na pewno.
Final Fantasy akurat.
Bo to jest jedyne takie drugie MMO, takie tradycyjne. Okay. Nie ma innego takiego, nie? I to jest drugie największe po WoWie też. Nigdy nie będą oczywiście tak duzi jak WoW, bo to się nie da. Ale no, bo to jakby styl walki jest podobny, nie? Że masz 1, 2, 3, 4. Tylko że historia jest lepsza w Finalu niż w WoWie na pewno. Także tak, zamieszanko.
Jest. Dajcie zobaczymy, znać, co tam się zadzieje dalej z tym wszystkim.
Co sądzicie, czy uważacie, że to wszystko ucichnie, czy naprawdę będą jakieś konsekwencje wyciągnięte?
Czy bardziej wybuchnie też, nie? To też albo może tak być jakąś taką zachętą do tego, żeby w tych miejscach, w których się nie mówi o tym, a powinno się mówić, to jakoś pokaże ludziom, że warto zmienić coś w tej swojej pracy i też podjąć taki temat, a nie zamiatać go pod dywan. Tak więc no, czekamy na wasze opinie, a teraz
przejdziemy... O, czekaj, jeszcze wspomnę. No. News z ostatniej chwili. Activision Blizzard zatrudnia organizację, która ma przeciwdziałać tworzeniu się związków zawodowych. Okej. Okay. Tak tylko na marginesie, czyli jednak może Bobby Kotick miał jakiś plan tam w zanadrzu. No, także okay. Tak. No. Oni nie lubią tam związków, nie dostanę
no,
za bardzo.
No, bo także to najgorzej, żeby człowiek miał jakiekolwiek prawo do roboty i naprawiać World of Warcraft. Pytanie spod poprzedniego odcinka i też w dzisiejszym odcinku od tego zaczynaliśmy troszeczkę. Mm-hmm. Czy graliście w The Witcher Monster Slayer? Jak zapytujecie się na Steam Deck i czy zamówiliście już swój egzemplarz? I Songoku napisał: bardziej jestem na etapie doboru laptopa niż Steam Decka, zwłaszcza, że posiadam Switcha, ale nie jestem jakimś mega graczem, co ogrywa pełno gier, raczej kilka, ale na setki godzin. Tak będzie z Battlefieldem po premierze, także laptopa będę szukał dopiero na przyszłe wakacje. RTX 206080 wystarczy do ogrywania strategii na kilka lat? Znak zapytania.
Strategii chyba tak, no może Company of Heroes 3 nie zadziała na najwyższych detalach, ale raczej nie wiem w ogóle jakiej strategii, nie? Bo co wychodzi, Age of Empires to na pewno będzie dobrze zoptymalizowane, bo to nie ma grafiki jakiejś tam super.
Dlaczego Company of Heroes ma nie działać?
No bo to jest jednak raz, że oni zawsze trochę mieli takie, Company of Heroes zawsze było wymagające, bo tam jest pełno destrukcji też, to też ma znaczenie. Ale to głównie dla CPU, więc nie wiem jaki masz procesor. No, ale raczej będzie dobrze.
Oczywiście. Mateusz Markiewicz, na laptopie ten RTX, aha, tutaj to sobie dyskusja, tam tak. Ale Mateusz jeszcze pisze, czekamy na Steam Decka, czekamy na PlayStation Vita 2, a Slayera pobrałem po pracy, przyjdzie czas na spacer, tak, więc jeszcze,
czyli
czekamy
nie mam wrażenia, ale
na wrażenie.
PS Vita 2 to się raczej nie doczeka, chociaż no nie wiem, moim zdaniem teraz Sony nie będzie inwestować, nie, raczej, bo oni teraz będą mieli swojego tego PSVR-a dwójkę, więc nie wiem, ile mogą robić, że tak powiem, urządzeń. Oni jeszcze muszą zacząć zarabiać na PS5, zacznijmy od tego, prawda, bo chyba jeszcze nie zaczęli.
No. Nie no, Sony...
Już? Myślisz, że zarabiają na PS5?
No, na PS4 od razu zarabiali, bo powiedzieli, że nigdy nie doprowadzą do sytuacji takiej jak z PlayStation 3, gdzie dopłacali. Więc wydaje mi się, że na PlayStation 5 też zarabiają od początku. Ari Gold. Nie mogę oderwać się od The Witcher Monster Slayer i wydałem na niego 300 zł.
Jezus Maria.
Zrobiłem to jednak głównie w imię wspierania polskiego game devu i doceniania doceniając odwagę twórców. Gra ma sporo wad, ale ma też pełno zalet. By the way, jestem w Lublinie i was wypatruję, żeby postawić wam piwo. W zeszłym roku mi się to nie udało. To może chociaż w tym.
Oj, 4 dni temu napisane, oj. To troszkę za późno.
Nie przeczytaliśmy tego wcześniej. Szkoda.
Bo nagrywamy tego plusa niestety później, tak? Bo nie
później,
mogliśmy
tak.
W wtorek.
Nie mogliśmy we wtorek, nagrywamy w czwartek. Ale jakbyś był jeszcze w tym ten weekend? Nie wiem. Tam napisz do nas wiadomość, chyba da się na YouTubie. Może coś wykminimy. Absyrtos Medea. Steam Decka kupiłbym do ogrywania indyków, ale mam już Switcha Lite, więc aktualnie nie jestem zainteresowany. Nie grałem w Monster Slayera, ale może kiedyś sprawdzę, jak wymienię telefon. W obecnym bateria ma już lata świetności za sobą. To jest specjalne powerbanki, tak jak wtedy świeciły.
Tak, co wbudowujesz w nie telefon jakby, tak? Takie powerbanki.
Są takie do iPhone'a teraz, że masz ten Magic.
A, że z tyłu przylepiony, tak?
Tak,
takie jakby,
się przykleja. Wcześniej mieli takie po prostu obudowę z tym, a teraz takie inne. No, ale nieważne. Lukas Bykowski. Nie gram w gry mobilne, 3. Co do Steam Decka, to raczej nie kupię, bo swój czas na granie, jaki mam, poświęcam na PlayStation i trofea. Jednak głęboko wierzę, że Steam Deck to będzie ogromny sukces. Według mnie to świetny pomysł. Głównie dlatego, że będzie można dosyć swobodnie pograć niemalże wszystkie gry dostępne na Steam. PS Vita została zaorana przez Sony, więc o niej nie ma co się wypowiadać niestety. A Switcha to po prostu... A Switch to po prostu konsolka, która kojarzy się z chińskimi gierkami i na dobrą sprawę to stwierdzenie to nie jest dalekie od prawdy. Dlatego taki Steam Deck może odnieść sukces. Poza tym sprzęty Valve to zawsze dobry kawał technologii. Ich innowacyjny pad oraz zaawansowany headset VR to tylko potwierdzają. Minusem Decka może być tylko brak ekranu OLED oraz baterie. też tak sądzę.
Czy ja wiem, no musieli jakoś ściąć tak te koszty, i tak jest drogi w miarę ten sprzęt.
No ale to mogli zrobić taką super wersję, ekstra, do bajeżoną. Ja nigdy tego jakby nie rozumiem. No to nie jest tak, że się od początku buduje całą konsolę, to tylko są dwie rzeczy, które faktycznie można szybko poprawić. Mam jeszcze komentarz Tomaszy81. Nie grałem i nawet nie chce mi się w tej gry pobierać, jakoś nie mam ochoty. Co do Steam Deck, to fajna opcja dla graczy mobilnych, którzy są w stanie włożyć taką kasę. Nie zamierzam kupować, już wolałbym wydać kaskę na Switcha Pro, może kiedyś się doczekam. Wydaje mi się, że doczekasz się Switcha 2. Prędzej niż Switcha.
Wiesz co, nie wiem, Nintendo raczej, Nintendo nie zależy chyba.
Albo coś innego wymyśli, po prostu jakąś kolejną konsolę połączoną z telefonem może.
Bo z Nintendo jest taki problem, że oni robią gry, które się bardzo dobrze sprzedają, więc nie mogą zrobić czegoś, co nie będzie, wiesz, czegoś, co będzie dostawać ekskluzywy, tak? Których nie kupią ludzie, którzy mają teraz Switcha obecnego.
No ale kiedyś to przeminie, no. Będą musieli zrobić kolejny krok.
No kiedyś tak, za jakieś 6 lat może, nie, czy 8, coś takiego. Pewnie tak, ale nie sądzę, że wcześniej naprawdę, bo to się, no, ale zobaczymy.
Diksiewicz napisał, zagrałem w Monster Slayer, pierwsza osoba w końcu. Taki trochę skin od do Pokémon Go, nic poza tym. Nie bawi mnie na dłuższą metę. Zapowiedź Steam Decka budziła we mnie wewnętrznego gadziciarza i w przypływie ekscytacji miałem już składać zamówienie. Jednak po przemyśleniu na chłodno stwierdziłem, że nie potrzebuję tej zabawki. Nie jestem zbyt często w podróży, a i mój PC pozwala na ogrywanie mojej skromnej biblioteki na Steam, także z żalem spasowałem.
A propos podróży, to nie wiem, czy większość ludzi, którzy mają handheldy, nie grają tak w domu.
Podróżuję do toalety i z powrotem.
Ja gram w domu, głównie na Switchu na przykład. Nie lubię grać na... Raz, że na zewnątrz słońce przeszkadza, na tym podstawowym.
Bo nikt nie wymyślił konsoli przenośnej z OLEDem.
Tak, natomiast inna sprawa jest taka, że po prostu nie chce mi się przy kompie siedzieć nie czasem i wolę na Switchu pograć, siedząc gdzie indziej. To jest niby banalne, ale jak się pracuje cały dzień przy biurku, to jednak zbawienne jest granie na Switchu sobie gdzieś w kącie. No, także tak.
Jakie pytanie odcinka będzie?
Wydaje mi się, że zapytamy głównie o Dead Space'a może.
No.
Czego oczekujecie? Czy chcecie, żeby to by naprawdę był w 100% wierny remake, czy bardziej taki może jak Resident Evil 2 remake, nie? Że troszeczkę tam jednak pozmieniali tej elementów struktury.
Ewentualnie, czy jaką grą jaracie się z konferencji Electronic Arts?
No może ktoś mnie bardziej jara z Gridem.
Sezon drugi Knockout City,
to może
nie?
Tak,
może tak być. Dobra, już nie przedłużajmy. To był 458 odcinek. Razem z wami byli
Mateusz Zdanowicz
i Mateusz Świdu. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.